Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Podsumowanie kujawsko-pomorskiego astrofestiwalu będzie motywem przewodnim Radia Planet i Komet. Usłyszymy wrażenia uczestników, spotkamy się z redaktorem naczelnym prawie stuletniej Uranii oraz polecimy na Marsa z Remim. Zajrzymy też pod kopułę Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu.
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek, 11 czerwca po 20.
Jerzy Rafalski z toruńskiego Planetarium
i Piotr Majewski, planety@radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
Obiecaliśmy sobie, że każde Radio Planet i Komet, które wypadnie nam w porze dziennej, zaczynać będziemy od takiej właśnie piosenki. Jasnej, słonecznej, radosnej, jak choćby nagranie Petera White'a.
Astro Raport.
Za nami kolejny już, 7. Astrofestiwal w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To była szczęśliwa siódemka. Na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu w minioną sobotę zebrały się tysiące ludzi, by podziwiać wszystko to, co przygotowali dla nich organizatorzy, a więc przede wszystkim teleskopy, takie niezwykłe, których na co dzień nie zobaczymy i przez które nie popatrzymy. Mam na myśli największy w Polsce mobilny teleskop słoneczny. Także takie teleskopy, które są prawdziwymi dziełami sztuki, jak te wychodzące spod ręki Artura Wrembla, zaprzyjaźnionego z nami miłośnika i konstruktora teleskopów. Po teleskopy przywiezione przez ekipy kujawsko-pomorskich Astrobas. Oprócz tego liczne stanowiska, w których można było spotkać się z astronomią w wersji planetaryjnej, jak również i wydawniczej. Plener Astrofestiwalu 2018 pracowicie spenetrował Marcin Doliński.
Trudno sobie wyobrazić planetarium w takiej formie, takie małe. W jaki sposób dzisiaj oglądacie niebo? Przez dziurę w tym namiocie, czy jakoś inaczej?
Pogoda jest wspaniała, można podziwiać słońce. Wieczorem na pewno będzie można podziwiać planety, gwiazdy i gwiazdozbiory, a także obiekty astronomiczne. Ale wiemy, że w Polsce nie zawsze jest tak fajnie. Czyli nie zawsze mamy dobrą pogodę, żeby można było obserwować niebo. I do tego służy planetarium, do opowieści o niebie, nawet kiedy są chmury, nawet kiedy pada deszcz, nawet kiedy ta pogoda nie jest tak sprzyjająca jak dzisiaj tutaj na Święcie Województwa.
Czyli sukcesy święci elektronika, technika.
Ale planetarium jako planetarium to jest technologia lat 20. XX wieku, kiedy ta technologia była bardzo, bardzo prosta. W okrągłych czaszach robiło się dziurki, gdzie malutka żarówka potrafiła rozświetlić całe niebo. No my teraz oczywiście korzystamy z dobrodziejstw XXI wieku.
A państwo przyszli podziwiać niebo, gwiazdy, czy posłuchać też dobrej muzyki?
Bardziej niebo, gwiazdy zaobserwować.
Dlaczego interesuje się pan tym?
No, po prostu nawet z Gwiezdnych Wojen też się zaczął interesować, dzięki Gwiezdnym Wojnom przede wszystkim.
Czego pan szuka na niebie?
Bardziej galaktyki Andromedy, która jest niewidoczna gołym ludzkim okiem, ale jest większa od Księżyca, jakby była jaśniejsza.
Co pan tam widzi?
Testuję teleskop. Czy dobrze tutaj jest ustawione wszystko, zwierciadło i szukać.
Wygląda jak armata.
To jest własnoręcznie wykonany teleskop w 100%. Od zwierciadła po szukacz, po turne zwierciadełko, a tubus wykonany z przedwojennego pieca do podgrzewania wody.
Duże ma przybliżenie?
No, bo to jest dosyć duże zwierciadło, 270 mm, czyli on dosyć dużo zbiera światła i słabe obiekty, mgławice, galaktyki. Do planet też może być, chociaż do planet lepsze są refraktory.
Przede wszystkim jestem fanem Gwiezdnych Wojen.
Czym najbardziej się interesujesz, jeżeli mówimy o takiej całej astronomii? Czymś, co jest bardzo daleko, czy czymś, co jest blisko, osiągalne trochę, czy...
W zasadzie i tym, galaktyki i planeta najbardziej Jowisza.
Dlaczego Jowisza?
Przez to, że można obserwować czasami ciekawe zjawiska zachodzące na Jowiszu oraz też przez to, że można zaobserwować też jego księżyce.
Wy to się chyba kojarzycie tylko i wyłącznie z kosmosem, z galaktyką.
Dokładnie, dokładnie tak.
To kim jesteście, powiedzcie?
No, jesteśmy postaciami z Gwiezdnych Wojen. Ja jestem księżniczką Leją, pilot X-Winga.
A ten pan zabudowany
cały? Szturmowiec.
A tak na co dzień się interesujecie tym, co tam daleko?
Tak, no to jest ten świat fantazji. Dlaczego? Fantastyka to jest bardzo powiązana z astronomią.
Bo to coś nieznanego, coś, co trudno dotknąć, coś, co może nieosiągalne dla nas?
No bo chyba tak, chyba chcą wierzyć, że jeszcze coś tam jest, może jeszcze są jakieś inni mieszkańcy, jest bardzo możliwe i tak fantazjują wszyscy na ten temat. To od lat tak było, od dawna i... Wszyscy wierzą, że coś tam jeszcze gdzieś jest.
I teraz zakręcimy całość i będziemy mieli w środku sprężane powietrze w etalonie, dzięki czemu będzie można zobaczyć protuberancje, czyli wyrzuty materii ze Słońca, czyli wybuchy. Bo to są takie teleskopy słoneczne, które mają wbudowane na stałe specjalne filtry, tak zwane filtry H-alfa i dzięki temu można oglądać protuberancje, wybuchy na Słońcu. Teleskop słoneczny z filtrem H-alfa.
Taki nowoczesny bardzo?
Bardzo nowoczesny, on przepuszcza tylko jeden kolor, dzięki czemu możemy precyzyjnie obserwować protuberancje. Jak obserwujemy różne, wszystkie kolory naraz, to wtedy niestety protuberancji nie widać, bo umyka nam ta informacja, a jak wybieramy jeden kolor i tylko on przechodzi, no to wtedy te protuberancje są fantastycznie widoczne.
Tamten film osłabia blask słońca 100 tysięcy razy, a ten poprawia kontrast obrazu. Dlatego jakby były widoczne granulacje, to tutaj byśmy zobaczyli to spokojnie. Tutaj z kolei, jeżeli podejdziecie, zobaczymy inny filtr. Tu mamy filtr szklany. Tutaj słońce będzie takie żółte. Natomiast tam oglądamy za pomocą teleskopu z filtrem H-alfa i to słońce będzie takie czerwone. Każdy z tych filtrów ma sprawić, że obserwacje słońca będą bezpieczne, że nie stanie wam się nic. Po obserwacji tutaj możecie pójść w dowolne inne miejsce i obejrzycie to na pewno w sposób bezpieczny. Proszę bardzo.
Żółte słońce, bardzo fajne.
Tu Radio Planet i Komet.
Grudziądz też jest kopernikańskim miastem. Sebastian Soberski, kierownik planetarium i obserwatorium astronomicznego w Grudziądzu, wie o tym najlepiej.
Ten Kopernik grudziądzki faktycznie jest w świadomości i grudziądzan, i nie tylko Polaków, tylko że to jest Kopernik ekonomista. W Toruniu, czy też w innych miastach, takich jak Olsztyn, Frombork, ten Kopernik wsławił się obserwacjami, byciem astronomem i publikacjami. Natomiast w Grudziądzu przyjechał i wygłosił, a właściwie ogłosił traktat o monecie. No i dzięki temu, że Kopernik ekonomista był w Grudziądzu prawie już 500 lat temu, mamy Plac Miłośników Astronomii, jedyny taki w Europie, mamy pomnik Kopernika, mamy ławeczkę wreszcie z Kopernikiem, gdzie można usiąść razem z wielkim astronomem i ekonomistą i zjeść na przykład śniadanie, dotknąć sakiewki, podobno to przynosi szczęście. Ponadto oczywiście mamy planetarium i obserwatorium astronomiczne imienia oczywiście Kopernika, no bo nie ma innej opcji w Grudziądzu. No i przede wszystkim mamy Rzesze Grudziądzan, którzy już prawie 50 lat w tym planetarium działają, dowiadują się ciekawych rzeczy na temat kosmosu. A ostatnio nawet przechodzimy na system cyfrowy, więc nie tylko analogowe gwiazdy będziemy mieli możliwość zobaczenia w Grudziądzu, ale też symulacje. Poczujemy się, jakbyśmy byli w kosmosie, jakbyśmy przez niego podróżowali.
W Grudziądzu wiedzą zatem, że Kopernik potrafił liczyć nie tylko gwiazdy, ale to ten wątek astronomiczny nam tutaj w rozmowie będzie przyświecał. Nie tylko ze względu na Astrofestiwal, ale jak powiedziałeś, Sebastianie, chociażby Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu, które jest w pewnym sensie instytucją wyjątkową, bo to chyba jedyne takie szkolne zlokalizowane przy instytucji edukacyjnej.
Dokładnie tak. To Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne powstało w 1972 roku jako drugie w ogóle w Polsce. No i dzisiaj właściwie po tylu latach funkcjonowania cieszymy się, że będziemy mieli trzecią generację aparatury. Gdyby popatrzeć na rozwój astronomii miłośniczej w naszym regionie, to można by odnieść wrażenie, że to właśnie był taki pierwowzór AstroBAS, no bo planetarium i obserwatorium przyszkolne funkcjonuje do dzisiaj. Mamy jedną kopułę, chcemy dobudować drugą, no i też chcemy to nasze obserwatorium wyspecjalizować, jeżeli chodzi o obserwacje Słońca. Mamy taki ukryty plan, żeby to było najlepsze obserwatorium, może nawet w Polsce. Pożyjemy, zobaczymy.
Obecne warunki panujące, no zresztą nie tylko w Grudziądzu, ale w dużych miastach, coraz mocniej utrudniają takie klasyczne nocne obserwacje astronomiczne. One właściwie sprowadzają się wyłącznie do śledzenia księżyca, jasnych planet. A wy postanowiliście pójść drugą stroną i po prostu skierować uwagę na najjaśniejszy obiekt na niebie.
Dokładnie tak. W miastach niestety jest za dużo światła do obserwacji nocnych. Postanowiliśmy wykorzystać nadmiar światła w dzień i po prostu obserwować to, co emituje to światło, czyli naszą najbliższą gwiazdę Słońce.
No dobrze, ale w dobie, kiedy posiadamy wielkie teleskopy i kosmiczne obserwatoria skierowane na Słońce, jak SOHO czy SDO, to w jaki sposób Grudziądz może wpisać się i zaznaczyć na tej mapie światowych obserwacji Słońca?
Chociażby możliwość zmiany filtrów i obserwacja Słońca właściwie na żądanie w każdym momencie. Poza tym Słońce jest tak naprawdę obiektem najlepiej poznanym, ale do końca jeszcze nam daleko, żeby poznać go i zgłębić tajemnicę mechanizmów świecenia i jego zachowania, jeżeli chodzi o cykl aktywności. I to jest nadal zagadka. Najlepiej poznany obiekt, najlepiej zaobserwowany przez astronomów w historii, a nadal taki tajemniczy. No i wydaje się, się, że te badania, no można powiedzieć takie troszeczkę naukowe, troszeczkę miłośnicze, mogą w jakiś sposób tą malutką cegiełkę być może dołożyć.
W jakim kierunku pójdą wasze obserwacje? Jakiego rodzaju badania chcecie prowadzić?
Na razie jesteśmy w fazie jakby testów i przygotowania się do tego, żeby doposażyć nasze obserwatorium. Rozważamy różne warianty. Mamy możliwość na przykład zakupu teleskopu, który będzie miał na stałe wbudowany filtr alfa. To jest taki filtr, który umożliwia badanie protuberancji, czyli wyrzutów materii widocznych przy krawędzi tarczy Słońca. Możemy też oczywiście troszeczkę zmieniając długość fali, zakres fal, które wpadają do tego teleskopu i są transmitowane do kamery czy też do oka. Możemy też zbadać powierzchnię tarczy Słońca. No tak, ale to jest jeden z rozważanych wariantów. Wydaje się, że najlepszy byłby wariant uniwersalny, czyli refraktor. Teleskop, który nie posiada jakiejś specjalnej dedykacji do obserwacji Słońca, ale dokupienie filtrów, które powodują, że możemy obserwować Słońce w wybranych zakresach fal. I to nam da możliwość jakby pewnego elastycznego podejścia do sprawy, bo zależnie od tego, co się będzie ciekawego działo na Słońcu, możemy prowadzić obserwacje w wybranych zakresach.
Pamiętam, że swego czasu był też taki pomysł, żeby grudziąckie obserwatorium wyposażyć w niewielki radioteleskop. Czyli doszłoby jeszcze jedno spektrum radiowe.
Dokładnie tak. W tej chwili najnowsze trendy w nauce, w astronomii, w astrofizyce idą w tym kierunku, aby badać obiekty astronomiczne w pełnym spektrum. Kiedyś nie było takich możliwości, a teraz dzięki rozwojowi technologii, szczególnie elektroniki nowoczesnej, odbiorniki pozwalają nam obserwować w coraz to szerszych zakresach widma elektromagnetycznego. No i to daje nam jakby kompleksowy wgląd w to, co dzieje się w danym obiekcie astronomicznym, konkretnie też w Słońcu.
Skromność nie pozwala chyba Sebastianowi wyjawić, że on siada czasami za sterami toruńskiego radioteleskopu i nasłuchuje, co słychać we wszechświecie.
Czasami to podsłuchiwanie kończy się źle, proszę Państwa, bo jest bardzo dużo zakłóceń. Niestety radioastronomowie uciekają od fal długich do fal coraz to krótszych, ale z drugiej strony niestety atmosfera ziemska jest nieubłagana i te fale krótkie są dość mocno tłumione. No niemniej dzięki coraz czulszym odbiornikom jakoś sobie radzimy.
A jak już zbierasz te fale z nieba, to od razu starasz się je rejestrować na potrzeby artystyczne? Voices of the Cosmos, bo z tą formacją Sebastian Coberski ma także wiele wspólnego.
A formacja ta składa się z kilku muzyków i astronoma. Ci muzycy to oczywiście Rafał Iwański z Torunia i Wojciech Zięba z Grudziądza. No i astronomem jestem ja. Ja tylko właściwie dostarczam dźwięki kosmiczne, takie im bardziej toporne, można powiedzieć, im bardziej takie rzeczywiste, im mniej przetworzone, tym lepiej. Natomiast koledzy interpretują je artystycznie i to fajnie wychodzi, bo możemy mieć taką świadomość, że słuchamy fantastycznej muzyki, ale również jest ten wątek kosmiczny takiego oddziaływania kosmosu na nasz narząd słuchu.
W jaki sposób dostarczasz dźwięki z kosmosu?
No właśnie, to jest dobre pytanie, dlatego że w kosmosie nie ma powietrza. Rozchodzenie się dźwięków związane jest właśnie z rozchodzeniem fali dźwiękowej. No więc należy wyjaśnić, że to jest takie kosmiczne radyjko. Fale elektromagnetyczne fantastycznie propagują się w próżni i to, co my chcemy usłyszeć, to tak naprawdę musimy je przetworzyć, te dźwięki kosmiczne radiowe, na dźwięki akustyczne.
To jak to się odbywa technicznie?
Te dźwięki kosmiczne tak naprawdę to jest proces, jest czasami dość skomplikowany. Chcielibyśmy, żeby to kosmiczne radyjko zagrało nam w taki prosty sposób, aby można było od razu usłyszeć to, co słyszy radioteleskop. Ale czasami są takie obiekty, których promieniowanie jest trudno przekładalne na dźwięk. I w tym momencie musimy troszeczkę wykonać pewne zabiegi takie cyfrowe, komputerowe, które pozwolą nam usłyszeć. Gdybyśmy podsłuchiwali na przykład zorzę polarną, czyli wiatr słoneczny, który oddziałuje z atmosferą ziemską, a właściwie z magnetosferą ziemską, generuje fale radiowe, które możemy bardzo łatwo bez zmiany częstotliwości przełożyć na fale dźwiękowe i wtedy już słyszymy kosmiczne radyjko, zorza polarna. Zorza polarna. Natomiast zwykle musimy dokonać zmiany częstotliwości, bo niestety, gdybyśmy tak po prostu falę radiową zamienili na dźwięk, to byśmy niestety nic nie usłyszeli, bo pamiętajmy, że ucho ludzkie słyszy częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz i niestety większość tych kosmicznych dźwięków jest po prostu poza tym zakresem.
Czyli trzeba te dźwięki uczłowieczyć.
I tak troszeczkę czasami spowodować, żeby ich amplituda nie spowodowała utraty naszego słuchu.
Radio Planet i Komet.
Tematem przewodnim tegorocznego astrofestiwalu był Mars, a to za sprawą, nie ukrywajmy, wielkiej opozycji czerwonej planety, która szykuje się latem, a my postaraliśmy się już naszych widzów i słuchaczy przygotować do tego spektakularnego wydarzenia, serwując między innymi wirtualną wyprawę na Marsa. To była nasza autorska, czyli Radia Planet i Komet, opowieść o Marsie, serwowana na Telebimie w plenerze Błoni Nadwiślańskich w Grudziądzu, a uzupełnieniem tego marsjańskiego spotkania była obecność łazika Magma 2, którym cieszyły się zwłaszcza dzieciaki, a Mateusz Józefowicz z ABM Space za chwilę pochwali się Państwu kolejnymi osiągnięciami.
Świecisz blaskiem innych gwiazd, to chwilowy poklask mas. Twoje światło sztuczne jest, jak księżyca zimna twarz. Nie chcesz dalej tak afirmować cudzych prawd. Nie chcesz dalej tak słać przesłania w kosmos w dal.
Zespół Half-Light. Zaprzyjaźniona z nami toruńska formacja, która wykreowała na scenie Astrofestiwalu elektroniczne wszechświaty, a my przypomnieliśmy fragmencik.
Gość Radia Planet i Komet.
W Radiu Planet i Komet z polskiego Radia PIK mówisz Mars, myślisz Mateusz Józefowicz, ABM Space, po raz kolejny przed naszym mikrofonem. I zanim przejdziemy do Marsa, to sobie pogratulujemy kolejnego sukcesu pod żaglami, tak?
A tak, mamy tą przyjemność, że właśnie przywieźliśmy trzecią nagrodę na konkursie Inno Space Masters w kategorii Airbusa za żagle kosmiczne, czyli nie pływanie po jeziorach, ale żeglowanie po bezmiarze. Dziękuję Ci bardzo za to miłe wprowadzenie. Rzeczywiście Mars zajmuje bardzo dużo miejsca w naszych sercach i na biurku w pracy.
No właśnie, o Marsie też mówić będziemy w kontekście Astrofestiwalu, siódmego już, który za nami. Wspaniałe spotkanie w plenerze Błoni Nadwiślańskich naprzeciw spichlerzy grudziąckich, więc w takiej zabytkowej scenerii, a tu przyjechała technologia XXI wieku w postaci łazika Magma i po raz kolejny pięknie zaprezentowaliście się widzom, uczestnikom Astrofestiwalu, a przy okazji mamy o czym mówić pod hasłem REMI.
REMI to jest dziecko Magmy, nieomal. REMI, poza tym, że to piękne imię, to jest też skrót od angielskiej nazwy Remote Mars Yard, czyli zdalny ogródek, zdalne podwórko marsjańskie. Wzięło się to stąd, że bardzo dużo jest gier komputerowych koncentrujących się na Marsie, bardziej realistycznych, czy też bardziej zabawowych, ale są też symulatory, to są wszystko symulatory wirtualne. To, co my pokazujemy, to są symulatory łączone wirtualno-fizyczne, czyli scenariusze są zbliżone do gier, natomiast operujemy prawdziwym robotem, czyli łączymy się przez internet do fizycznego robota, który jest umieszczony na makiecie Marsa. Ta makieta w tej chwili znajduje się u nas w biurze na toruńskiej Starówce i to jest niewielka makieta, natomiast w tej chwili budujemy naprawdę duże powierzchnie i będą już wkrótce dostępne takie bardzo realistyczne tereny marsjańskie, kilka sztuk, czyli kilka grup będzie się mogło podłączyć jednocześnie do tych robotów naszych przez internet. Tak jak gra, ale nie jak gra.
Rewelacja. I jaki jest odzew, jakie jest zainteresowanie?
Myśmy robili wstępne piloty z Centrum Nauki Kopernik w ramach Biura Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej ESRO. To było 75 szkół. 3 semestry. Zrobiliśmy to w formie konkursów. Około 400 uczniów wzięło w tym udział. No byli zachwyceni. Myśmy jakby w locie razem z nimi dopracowywali pewne elementy, przede wszystkim scenariuszowe i ich opinie, ich ankiety i to, jak oni reagowali, bardzo pomogło nam w udoskonaleniu tego scenariusza, który im proponujemy, ale co najfajniejsze, im najbardziej się podobało to, że oni mogli pobawić się robotem, którego nawet nie dotykali, bo oni byli na przykład w Krakowie, a robot był w Toruniu, czyli otwiera to pewne horyzonty w głowie, że można interakcje mieć na wielkie odległości. Ale robotów i gadżetów widzieli już wiele, a bardzo im się podobało to, że to jest praca grupowa. Czyli ta interakcja, że oni musieli, każdy z nich, wykonać swoją rolę w tej takiej misji symulowanej, w takim małym Houston, które robili sobie u siebie przy pomocy zwykłego komputera, sprawiało, że oni się rzeczywiście wczuwali w rolę i dzięki temu myśmy też rozwinęli ten pomysł w tą stronę, żeby nie dawać go do zabawy tylko młodzieży. To już jest całkiem poważna zabawa, to jest wykształcanie pewnych umiejętności komunikacji w zespole, pracy zespołowej, pracy pod presją, ale też dajmy to dorosłym. To jest świetne narzędzie w ogóle, żeby podnosić nie tylko kompetencje, wiedzę o Marsie, o robotyce, ale też nie powiem społeczne, ale takie interakcje właśnie zespołowe, czyli na przykład dla zespołów, które pracują zawodowo, to też jest świetne narzędzie do atrakcyjnych szkoleń, a przy okazji promujemy to, co jest naszym głównym tematem, czyli Mars, ale przede wszystkim technologie kosmiczne.
A jak w praktyce wyglądają takie zajęcia? No bo spodziewam się, że uczniowie stanowiący pewien zespół zdalnie łączą się z waszym biurem, mają możliwość pokierowania łazikiem. No i co tam się jeszcze dzieje?
Zanim pokierują, to muszą przejść drogę przez mękę przysłowiową, która im się zresztą bardzo podoba. Pokazujemy taką całą symulację procesu misji kosmicznej, czyli od, no może bez zbudowania łazika, ale od zaplanowania misji, od nauczenia się tego, co chcemy tam naprawdę osiągnąć, od wybrania pewnych celów misji, czyli oni w ciągu 20 paru godzin zajęć, które można zrobić albo w bloku 2-3-dniowym, albo rozciągnąć na cały semestr, tak jak do tej pory robiliśmy, oni najpierw przyswajają pewną wiedzę, przyswajają obsługę robota, planują, dostają materiały o miejscu lądowania tej misji, muszą zaplanować, czego poszukują, jak chcą to zrealizować, muszą ten plan przesłać nam do weryfikacji. My ich oczywiście naprowadzamy, korygujemy pewne rzeczy, potem robią szkolenie, a dopiero no, prawie na samym końcu tego programu lądują, w cudzysłowie, czyli mają tak naprawdę sesję z tym łazikiem na fizycznej makiecie, a na końcu muszą napisać jeszcze raport. I nikt nie narzekał. Byliśmy zbudowani tym faktem.
Dysponujecie na razie jednym takim modułem, nazwijmy to, którym da się sterować, no bo spodziewam się, że jeśli jeden zespół prowadzi swoją misję, no to drugi musi czekać w kolejce.
Dokładnie, to jest jeden game room na raz. Makieta jest niewielka, kilkanaście metrów kwadratowych, nie zdradzę ile, dlatego że odkrywanie samo jest przyjemnością, nie chcę spoilować. Sesja może być jednorazowa, natomiast zespoły zaangażowane mogą być równolegle, bo myśmy blokowali te sesje, znaczy składaliśmy te sesje w bloki, czyli jeden po drugim, ale zespoły się przygotowywały równolegle oczywiście, bo te 20 parę godzin może być realizowane w różnych lokalizacjach. No, rozbudowujemy to teraz w oparciu o grant z NCBR-u, program gaming, czyli finansowanie innowacyjnych gier, do 4 dużych game roomów, które będą umieszczone. No nie na Marsie, niemalże na Marsie. Nie zdradzę gdzie, ale blisko.
Ale no właśnie do tego zmierzałem. Kiedy pierwszy Remi pojawi się na powierzchni czerwonej planety?
Pod koniec tego roku będziemy mieli już pierwsze testy, być może pierwsze udostępnienia online samego systemu. Makiety to są 4 różne tereny Marsa, one są już zaprojektowane. W tej chwili są wybierane lokalizacje. Czyli tak naprawdę no, hale, które będą spełniać marsjańskie warunki niemalże. Znaczy tutaj oczywiście sama powierzchnia jest symulowana. Materiały, które używamy do budowy, to nie jest regolit typowy marsjański, ale wszystkie cechy terenowe są wiernie oddane dzięki współpracy z dr Anią Łosiak z geologii, z PAN-u, która się specjalizuje w Marsie. I bardzo skrupulatnie dba o to, żeby to, co zaprojektujemy, a to, co potem wyrzeźbi nasza artystka Weronika, rzeźbiarka z kolei, czyli interdyscyplinarnie, było jak najwierniejsze temu, co chcemy przekazać.
Nabrałem chęci do zabawy, do nauki przez zabawę i co powinienem zrobić. Czy to jest dedykowane wyłącznie szkołom i grupom młodzieży, czy taki pan w średnim wieku, jak ja, indywidualnie też mógłby przejść taką ścieżkę marsjańską?
Stanowczo wszyscy odkrywcy kosmosu są wiecznie młodzi, im dalej w las, tym młodsi tak naprawdę, dlatego to jest przygoda dla każdego. RemoteMarsYard.com to jest strona w tej chwili, na której można uzyskać dane kontaktowe do tej wersji beta, którą w tej chwili mamy. Tam jest adres mailowy, można się umówić na indywidualną sesję, czy grupową, ale w trybie indywidualnym, bo w tej chwili nie ma ogłoszonych jakby harmonogramów, ale możemy to zrobić w każdej chwili poprzez kontakt z nami. Natomiast powstaje w tej chwili portal już duży, który jeszcze nie jest opublikowany online, ale będzie on umożliwiał tak naprawdę łatwe bukowanie sesji na zasadzie sklepu internetowego, gdzie można będzie sobie wybrać odpowiednie terminy. Będzie w kilku wersjach tak naprawdę, w takim bloku edukacyjnym, ale też w bloku gamingowym bardziej. Czyli będzie można sobie tak naprawdę podłączyć się na godzinę też do robota i po prostu pojeździć sobie bez zgłębiania tajników wiedzy marsjańskiej.
Bilet na Marsa, na wyciągnięcie ręki, po prostu.
Dokładnie, a docelowo można myśleć o tym, żeby w przyszłości taki sport miał miejsce rzeczywiście w przestrzeni kosmicznej. Z Marsem może być problem, ale myśli się o księżycowych zawodach, gdzie mamy na Księżycu parę robotów i można się do nich podłączyć z Ziemi i rzeczywiście jeździć, wykonywać jakieś zadania na zasadzie sportowej rywalizacji.
Sprawa jest rozwojowa zatem. A na koniec zapytam o tę taką twardą technologię kosmiczną i o wasze ewentualne cele, plany, marzenia, bo wiadomo, REMI to jest pewnego rodzaju zabawa. A czy w tej chwili pracujecie nad jakimiś rozwiązaniami technologicznymi, które miałyby wesprzeć te realne misje marsjańskie?
Jak najbardziej tak. I żeby było zabawniej, to REMI jest też tutaj dość ważnym elementem, zaraz powiem dlaczego. My realizujemy na co dzień kontrakty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Między innymi w temacie marsjańskim realizowaliśmy projekt dotyczący nawigacji Marsa po obrazie, czyli tak naprawdę budowanie też modeli trójwymiarowych terenu, gdzie przyszłe łaziki marsjańskie, których no my już nie budujemy, bo to buduje cała Europa takiego łazika. Czyli de facto my jak robimy mały softwarek, to też się przyczyniamy do tej i następnej generacji. Naszą rolą jest tutaj zrobienie algorytmów do nawigacji i do spozycjonowania takiego robota już w prawdziwym terenie. My dużo tych doświadczeń przenosimy właśnie no do czegoś, co jest produktem edukacyjnym, czyli do łazików takich gamingowych, do symulatora. Natomiast jak najbardziej myślimy o tym, żeby te doświadczenia przerzucać z kolei na technologie i filozofię obsługi i filozofię procedur do programów kosmicznych, które mają pewien bezwład, dlatego że one są realizowane i planowane w perspektywie dekad, a nie tak jak rynek gadżetów wymaga w perspektywie paru lat. Już wykazano parę lat temu, że można zbudować satelitę na smartfonie i dlatego staramy się przenosić te doświadczenia takiej dynamicznej właśnie elektroniki konsumenckiej, tak żeby można było je zaimplementować w programach kosmicznych i to otwiera naprawdę ciekawe perspektywy.
Mateusz Józefowicz, ABM Space.
Dziękuję bardzo Państwu. Zachęcam do zgłębiania tajników kosmosu. Technologia kosmiczna jest dla każdego.
A teraz czas na gwiazdę wieczoru, tę muzyczną gwiazdę wieczoru tegorocznego Astrofestiwalu.
Coś pomiędzy nami, coś pomiędzy nami jest. Latam z tobą. Gdzieś w tym porządku świata, w tym porządku jesteś ty. Zostań. Zostań ze mną i prawdę powiedz mi, jak na imię masz. Dzisiaj wszystko
Gościem poastrofestiwalowego Radia Planet i Komet w Polskim Radiu PIK jest profesor Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny Uranii Postępów Astronomii. Jest o czym mówić, bo pismo to jest kawał pięknej historii polskiej astronomii popularnej. No i oczywiście rzeczą wręcz obowiązkową była obecność Uranii Postępów Astronomii na tegorocznym astrofestiwalu.
No tak, Urania jest w tej chwili w przededniu czy przedroczu stulecia, pierwszego stulecia, bo w 1919 roku trzech maturzystów w Warszawie założyło takie nieformalne stowarzyszenie miłośników astronomii i wydało techniką powielaczową pierwszy numer czasopisemka, które się nazywało Urania. Przez długie J pisane. Ten pierwszy numer jest, że tak powiem, legendarny. Nikt go ze współczesnych nie widział. Poszukujemy go cały czas. Natomiast kilka lat temu udało się odnaleźć dwa z tych czterech wydanych w latach 1919-1921 numerów powielaczowych. To jest numer drugi i trzeci z 1920 roku. Co ciekawe, kilka miesięcy po tym sławnym zaćmieniu Słońca, na którego wyniki czekał z ogromną tremą Albert Einstein, o wynikach właśnie uzyskanych przez wybitnego wówczas astronoma Eddingtona pisze Jan Mergenthaler, jeden z tych trzech maturzystów obok Stanisława Mrozowskiego, później profesora fizyki, pracującego m.in. przy projekcie Manhattan, i Stefana Kalińskiego, miłośnika astronomii. Jan Mergenthaler, który również został profesorem po latach, założycielem wrocławskiej heliofizyki, profesorem astronomii. I Mergenthaler pisze tam blisko 100 lat temu o tym zaćmieniu Słońca, na które, przypomnę, Eddington wybrał się po to, żeby sfotografować gwiazdy dookoła zaćmionego Słońca, aby wykazać, że te gwiazdy są ciut dalej od siebie wtedy, kiedy Słońce jest między nami a tymi gwiazdami, niż normalnie, kiedy Słońca tam nie ma. Chodziło o to, żeby pokazać przewidziane przez ogólną teorię względności zakrzywienie przestrzeni. Te obserwacje się udały. Einstein twierdził, że to był najszczęśliwszy dzień w jego życiu. Natomiast młodziutki Jan Mergenthaler, pisząc o tym w Uranii, opisuje kilka hipotez, które wyjaśniałyby ten wynik Eddingtona. Przy czym ten cudowny młody człowiek pisze, że ta hipoteza Einsteina jest najbardziej prawdopodobna. I to jest rzecz wzruszająca, niezwykła. I cała ta Urania przez 100 lat jest niezwykłe kopalnia wiedzy o polskiej, światowej astronomii, o emocjach związanych z najciekawszymi wynikami badań.
Szybko z postaci rękopiśmiennej i powielaczowej Urania przeszła do druku, bo to już w roku 1922 nawet, czego Państwo nie widzą, ale jak zwykle pokazujemy do prawej kamery, naczelny przyniósł tutaj pierwszy rocznik tej drukowanej Uranii w pięknej oprawie.
To jest kilka roczników nawet, bo to był kwartalnik najczęściej. Te pierwsze Uranie legendarne, o której mówiłem przed chwilą, powielaczowe, one nie były rękopiśmienne, tylko pisane na maszynie. Pięknie, ręcznie była wyinkrustowana winieta tego pisma. Natomiast rzeczywiście w 1922 roku, kiedy się ukonstytuowało, zarejestrowało w młodej, nowej Polsce Towarzystwo Przyjaciół Astronomii, tak się wcześniej nazywało Towarzystwo Miłośników Astronomii, no, które zaczęło wydawać swój organ w 1922 roku i to już było czasopismo offsetowe, wydawane drukiem, no i postanowiono je numerować jak gdyby od numeru pierwszego znowu, czyli tamte numery jak gdyby tak zostały zagrzebane pod dywan. Ale my dzięki temu możemy stulecie Uranii obchodzić dwa razy, w przyszłym roku i w 2022, bo jej się to należy. To jest jedno z najstarszych czasopism popularno-naukowych dedykowanych astronomii na świecie. To tylko dwa starsze, francuskie i brytyjskie.
No właśnie, do tego też chciałem nawiązać, bo to jest niezwykłe osiągnięcie środowiska polskich miłośników astronomii. To tak trochę jak z konstytucją 3 maja, prawda? Pierwsza w Europie, druga na na świecie. Historia, a w szczególności postać Mikołaja Kopernika, są szalenie ważne dla Uranii, dla jej historii, dla jej tradycji. To jest, jak sądzę, gdyby tak prześledzić właśnie te najstarsze czasopisma astronomiczne na świecie, to gotów byłbym się założyć, że właśnie Urania jest takim pismem, które zagadnieniom historycznym, niezwykle ciekawym zresztą, poświęca najwięcej uwagi.
Tak, w Uranii myślę, że można właśnie szukać wielu odpowiedzi na zagadki związane z Kopernikiem. Odpowiedzi, ale też pytań, czasem prowokacyjnych, zadawanych przez astronomów, miłośników astronomii. No jednym z nich był Jeremi Wasiutyński, u jego brata zresztą, profesora Politechniki Warszawskiej, znaleziono te brakujące, te powielaczowe uranie. Jeremi Wasiutyński napisał jeszcze przed wojną, w 1937 roku, wydaną książkę o Koperniku, która no, do dziś stawia wiele szalonych hipotez. Właśnie niedawno zostało opublikowane norweskie wydanie. Jeremi Wasiutyński należał do czołówki jak gdyby intelektualnej polskiej emigracji w Norwegii po wojnie. Polskie wydania to jest właśnie rok 1937 i reprint wydawnictwa Adam Warszałek z Torunia. Chyba już lata 2000, jeśli teraz nie mam tej książki przy sobie, ale w najbliższej Uranii...
Po 2000 roku.
Tak, w najbliższej Uranii kapitan żeglugi wielkiej, pan Pozarzycki, opisuje te trzy wydania Kopernika Wasiutyńskiego, ale prawdziwy kij w mrowisko, jak gdyby historykom nauki, mrowisko badań historyków nauki, wkłada Wasiutyński pod koniec swojego życia, publikując po angielsku niestety, także ciągle to jest jak gdyby luka w polskiej kulturze, książkę Solar Mystery, gdzie nosnuje wiele szalonych hipotez dotyczących życia Kopernika, głównie we Włoszech, bo ja myślę, że we Włoszech jest tajemnica Kopernika gdzieś tam schowana dość głęboko. Włochów to nie interesuje, bo mają Galileusza. Ale na szczęście no, są tacy prowokatorzy, jak chociażby Artur Kestler, którzy wprawdzie bez Nobla, ale potrafią napisać taką książkę jak Lunatycy, która wzburza cały świat i te badania nad Kopernikiem, nad Galileuszem, ruszają jak gdyby nowym torem. Także ten wkład artystów, dziennikarzy, emocjonalny czasem do życia, czy do życiorysów wielkich ludzi długo po ich odejściu, no może odgrywać ogromne znaczenie. I Urania na szczęście na takie emocje może sobie pozwolić. To nie jest tylko czasopismo stricte naukowe.
Oprócz tej poważnej warstwy narracyjnej, takiej dedykowanej znawcom tematu, bądź też zainteresowanym, którzy dopiero są u progu poznawania postaci, chociażby Mikołaja Kopernika, znaleźliście formułę i pomysł na to, żeby z Kopernikiem za pan brat były także dzieci.
Tak, zdawaliśmy sobie sprawę, że wielu naszych czytelników ma dzieci, chciałoby z nimi o astronomii rozmawiać. W ubiegłym roku zmarła Wanda Chotomska. Autorka, która jako jedyna potrafiła napisać wierszem właściwie całą epopeję o astronomii.
Dzieci pana astronoma.
Ze wzruszeniem można tam przeczytać, że Słońce to ogromna kula gorącego gazu, właściwie ognia. Wierszowana historia w kilku częściach, tylko i wyłącznie o astronomii. Nie znam drugiego takiego przypadku. Więc kiedy zrozumieliśmy, że tę ofertę musimy jak gdyby dla dzieci rozszerzyć, no wiele miesięcy zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Najlepiej, gdyby to był komiks. Takim pierwowzorem literackiego komiksu, akurat w Polsce, są przygody Małpki Fikimiki, czy Koziołka Matołka, historie krakowskie Kornela Markuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. A jednocześnie chcieliśmy, żeby historyjki dla dzieci obrazkowe z wierszykami w Uranii, no jak gdyby nawiązywały do bieżącego zeszytu, bieżącego numeru Uranii, komentowały go w jakiś taki lapidarny i dowcipny sposób, żeby te dzieci czytelników mogły z rodzicami jak gdyby spróbować zrozumieć czasem o co tam chodzi, no bo w tych kosmicznych podróżach małej Uranii, bo to jest bohaterka tych opowieści, żeby mogli z tą małą Uranią zwiedzać cały wszechświat. Trudność polegała na tym, że jak gdyby od razu sobie zdawaliśmy sprawę, że jeżeli chcemy komentować bieżącą Uranię, to możemy ją stworzyć tylko my sami. Czyli ja, jako autor tekstu i no, weteran Urani, czyli nasz kolega, redaktor, który Uranie nadaje jej ostateczny graficzny kształt, ale jednocześnie od ćwierć wiecza tworzy dowcipne rysunki do Urani, namaluje te obrazki. Z wielką tremą w najbliższym numerze przedstawiamy pierwszy odcinek przygód małej Urani w kosmicznej otchłani. Mała Urania gdzieś z odległego kosmosu poprzez pole Hubble'a przylatuje i odkrywa błękitną planetę, na której zieleń znaczy życie. I dotrze do Ziemi akurat w czasach, kiedy żył nie kto inny, ale Kopernik. I dowiemy się, skąd i jak temu Kopernikowi do głowy przyszło, że trzeba, jak to jest napisane na toruńskim pomniku, wstrzymać słońce i niebo.
Profesor Maciej Mikołajewski.
Bardzo dziękuję.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Planet i Komet, którzy pojawili się w plenerze Błoni Nadwiślańskich w minioną sobotę w Grudziądzu. No i do zobaczenia, mam nadzieję, za rok. Znacznie szybciej usłyszymy się w Radiu Planet i Komet, bo już za 2 tygodnie. Nasz konkurs pozostaje w mocy. Polecam Państwa uwadze naszą ostatnią zagadkę pod adresem www.radiopik.pl, zakładka z audycjami, i tak znajdą Państwo odnośnik do Radia Planet i Komet, a tutaj szczegóły naszej zabawy. Piotr Majewski, do usłyszenia za 2 tygodnie.